popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Wojciech Chmielewski.
10 minut po godzinie 17. Dzień dobry Państwu, witam ponownie. Mamy więc pierwszy medal zimowych Igrzysk Olimpijskich. Kacper Tomasiak wczoraj odpalił i zdobył srebro. A w naszym studiu Małgorzata Bronikowska z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani profesor, czy to prawda, że medal olimpijski to największe marzenie każdego sportowca? A pytam trochę tak w kontrze do tego, co by powiedział na przykład piłkarz, bo dla piłkarzy Igrzyska Olimpijskie nie są takie ważne, na przykład.
No tak naprawdę tym, co teraz pan powiedział, to sobie właściwie zebraliśmy odpowiedź, ponieważ zależy to w dużym stopniu od tego, jakiego sportowca będzie to dotyczyło. Generalnie sportowcy rzeczywiście marzą o złocie olimpijskim, ale w trakcie swojego procesu treningowego i w trakcie wybierania dyscyplin sportowych może to się zmienić. I tak jak tutaj pan redaktor zauważył, piłkarze mają trochę inne nastawienie do medalu olimpijskiego. Natomiast inne dyscypliny sportowe, tutaj patrzę, myślę o Idze chociażby Świątek, która właśnie marzy, to jest jej największe marzenie, zdobyć medal olimpijski. Co była już brązowy, ale to jest dla niej za mało. Chciałaby bardzo mieć złoty medal olimpijski.
To jeszcze dwa lata do Los Angeles musi poczekać, bo na zimowych tenisa niestety nie ma. Ale tak sobie właśnie chciałem powiedzieć, że może tam, gdzie są duże pieniądze, to właśnie nie jest to istotne, ale ten tenis to trochę mi pani wytrąciła argument, że jednak tutaj ten medal olimpijski ma znaczenie. Myśli pani, że 19 lat dla sportowca medal olimpijski to jest motywacja, czy to jest jednak jakiś rodzaj zagrożenia? Przecież pamiętamy historię Wojciecha Fortuny, który w 72 roku też miał 19 lat, dokładnie 19,5 roku. Nikt się tego nie spodziewał. Pierwszy nasz złoty medalista w historii w ogóle Igrzysk Zimowych zdobył złoty medal. Ja potem pamiętam, jak Stanisław Marusarz opowiadał, jak Wojtek skończył jako taksówkarz w Zakopanem i wszyscy chcieli z nim wypić, wszyscy chcieli się cieszyć jego szczęściem. No niestety, ale wpływając negatywnie na historię jego życia.
Jeszcze po drodze Fortuna był za granicą, ciężko pracował, później wrócił. Właściwie z tego, co opowiada, to z niczym. Musiał na nowo zaczynać tutaj życie w Polsce. Natomiast myślę, że to były inne czasy. Przypomnijmy sobie, że Fortuna to był rok 1972, czyli czasy właściwie można powiedzieć głębokiego komunizmu w Polsce. To też się troszeczkę inaczej rozgrywały sytuacje sportowe, które były bardzo mocno umocowane politycznie. W dzisiejszych czasach młodzi sportowcy mają w moim odczuciu większe szanse i odpowiadając na pytanie pana redaktora, mogę powiedzieć, że tak, to jest dla niego duża szansa i duża motywacja.
Czyli jak mu się w głowie nie przewróci, to...
Dokładnie. A z tego, co słyszę w mediach, ma dobrze poukładaną rodzinę ojca, który jest trenerem, czyli też wie dokładnie, na czym polega proces treningowy. Myślę, że cała rodzina dba o tego młodego człowieka. Zresztą wczoraj byłam bardzo zbudowana jego wypowiedziami, bo ewidentnie wypowiedzi wskazują na to, że jest to bardzo elokwentna młoda osoba, która wie, dokąd zmierza.
I pozostaje ten niedosyt, czyli jeszcze ma złoto do zdobycia, jakby co.
Dokładnie. I tak wczoraj sobie rozmawialiśmy, czy pokaże się teraz z dobrej strony, na tej większej skoczni, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że to już by był cud, chociaż ja tak nie do końca bym tutaj cudem to nazywała.
No, medal może odblokować oczywiście w zawodniku pewne predyspozycje, które są właściwie takie przygaszone, prawda? I potem się nagle, chociaż Simon Amann, który też zdobył dwa medale olimpijskie złote, to potem nie popisywał się za bardzo w Pucharze Świata i tych zwycięstw wcale dużo nie ma. Pani profesor, ale jeszcze chciałbym zapytać o sprawy kontrowersyjne, mianowicie to, co taki trochę pozostawia na tej idei olimpijskiej taką ciemną smugę. Rosjanie, Białorusini, którzy występują pod flagą neutralną w trakcie wojny, która trwa. Czy to jest fair i czy Komitet Olimpijski nie powinien jednak tutaj jakichś jasnych warunków stawiać?
Tutaj możemy było właściwie w każdą stronę odpowiedzieć i jeszcze na dodatek nie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że
no to jest polityka,
sytuacja
oczywiście.
Jest głęboko polityczna. Rozmawiałam kiedyś ze studentami na ten temat, ze studentami na przedmiocie olimpizm i właściwie studenci, którzy zajmują się sportem na co dzień, sportem wyczynowym, stwierdzili, i ja nie ukrywam, że właściwie gdzieś też podążałam w tym kierunku, jeśli chodzi o myślenie, że właściwie dlaczego sportowcy mają płacić kary za to, co się dzieje w kraju. Ale z drugiej strony, jakbyśmy na to spojrzeli, no to większość tych sportowców gdzieś tam w jakiś sposób godzi się na to, co się dzieje w kraju, na dodatek,
no korzystając, wręcz
dokładnie, korzystając z tych wszystkich apanarzy, które przynosi im członkostwo w klubach. Wiemy doskonale, że to są kluby armii rosyjskiej, czy tam powiedzmy armii białoruskiej. No i tutaj tu jest ta kontrowersja, natomiast wiemy też doskonale, że jest mnóstwo zawodników, którzy nie godzili się na sytuację we własnym kraju, dlatego mamy ich albo w Polsce, albo w innych krajach i dzięki temu mogą po odpowiednim okresie oczywiście, który pozwoli im na otrzymanie obywatelstwa innego kraju, wziąć udział w igrzyskach pod flagą właśnie tych krajów, do których zmierzyli.
A myśli pani, że ta idea, która była od pierwszych igrzysk w Grecji, dobrze pamiętam,
760
tak, przed naszą erą właśnie. Tak. Ten okres 2 miesięcy bez wojny, chociażby nie wiadomo, co się działo w czasie olimpiady, nie mogło być, w czasie igrzysk, przepraszam, tak. Bo to olimpiada to był czas między igrzyskami, nie mogło być żadnych wojen. Myśli pani, że to jest takie marzenie ściętej głowy trochę?
No powiem szczerze, że to się bardzo mocno zdewaluowało, mimo że taki zapis jeszcze cały czas istnieje w karcie olimpijskiej, która to karta jest takim najważniejszym dokumentem ruchu olimpijskiego, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ale właściwie te wszystkie niewłaściwości, konflikty zbrojne, wojny idące w parze, że tak się wyrażę, z igrzyskami olimpijskimi obserwujemy od bardzo dawna i niestety kiedy zapytani najczęściej przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o to, co robią w tym kierunku, oni mogą właściwie tylko powiedzieć, że starają się robić wszystko, żeby temu zapobiec, natomiast nie są w stanie, nie mają do tego narzędzi, żeby po prostu powiedzieć, kończymy, nie ma żadnych konfliktów, bo inaczej nie będzie igrzysk. No to wiemy doskonale, co by się wydarzyło.
Pani profesor, 1924 rok, Szamoni, pierwsze zimowe igrzyska. Oczywiście Grecy zimą się nie bawili w sporty. Chciałem panią zapytać, przez te 102 lata mocno się zmieniły igrzyska zimowe właśnie. Te dyscypliny, które były przecież wtedy, były jednak zupełnie inne niż te, które rozgrywane są teraz.
No na pewno były dużo prostsze i było mniej tych dyscyplin i mniej sportów, mniej konkurencji. Ale dla ciekawości słuchających powiem, że były również takie dyscypliny, które należało wycofać, bo były zbyt niebezpieczne. Na przykład balet na nartach, na przykład jazda szybka na nartach, która się zakończyła niestety śmiercią jednego z uczestników, ponieważ była to góra 100-metrowa i że tak powiem, na odległości tych 100 metrów należało jak najszybciej z góry zjechać. Rozwijano szybkości powyżej 220 kilometrów, to proszę sobie wyobrazić, na tak krótkim odcinku.
Samolot przy starcie ma taką prędkość.
Na dodatek były również takie próby wdrażania sportów, nazwijmy to lokalnych czy ludowych, gdzie konie ciągnęły narciarzy za sobą, albo też zaprzęgi psie. Ale karta olimpijska też konkretnie określa, które sporty mogą, które nie i dlatego też na przykład e-sporty nie mogą wejść cały czas do programu Igrzysk Olimpijskich, chociaż jest wiele dyskusji na ten temat, bo wiemy doskonale, że e-sporty bardzo mocno lobbują się i chciałyby wejść na ten rynek.
I na koniec pani profesor Wiązadła, właściwie od samego początku, od pierwszego dnia po rozpoczęciu, wszyscy tym się bardzo emocjonowali. Lindsay Vonn, która po 2 tygodniach od zerwania wiązadeł wystąpiła, no skończyło się to bardzo źle. Czy też jakby tutaj nie nie ma jakiejś kontroli takiej trochę, żeby jednak zawodnicy nie mogli sobie pozwalać na występy w takich sytuacjach?
Po pierwsze, uważam, że było to wysoce nieodpowiedzialne. Pominę już zawodniczkę, która zresztą była doświadczoną zawodniczką, 41 lat, nie wypominając wieku oczywiście kobiecie, ale chciałam tylko zaznaczyć, że przecież są takie oddolne instytucje, począwszy od przychodni sportowych i lekarzy sportowych, którzy powinni dokładnie rozeznać sytuację. Przecież wiedzieli doskonale, że nie ma już prawego kolana, bo zamiast prawego kolana właśnie ta zawodniczka ma protezę. Czyli jednocześnie to lewe kolano było jeszcze bardziej obciążone, ponieważ ono musiało w jakiś sposób sobie rekompensować to prawe kolano. Natomiast oprócz tego zostało to, w pewnym sensie została złamana też zasada karty olimpijskiej, która wyraźnie mówi, że zawodnik jest najważniejszy, człowiek jest najważniejszy, należy chronić jego zdrowie i jego przygotowanie do igrzysk olimpijskich. Także tutaj te zasady zostały złamane.
Są jacyś lekarze, którzy dopuszczają zawodników, czy to tylko decyduje kadra, czy też ekipa, która jest na miejscu zawodnikiem?
W moim odczuciu powinni to być lekarze na pierwszym miejscu, no bo to oni są tymi specjalistami, którzy określają moją przydatność lub moją niezdolność do udziału. Natomiast myślę, że tutaj była duża presja ze strony federacji, być może samej zawodniczki. Tutaj moglibyśmy dywagować, ale nie odpowiemy sobie na to pytanie do końca.
Bardzo Państwu dziękujemy. Jeszcze trochę tych emocji przed nami. Mamy nadzieję, że na dużej skoczni się coś ciekawego wydarzy. Może znowu rzeczywiście Kacper na skrzydłach niesiony srebrnych też odpali.
A może jego koledzy? Trzymajmy kciuki.
To tam różnie bywa. Profesor Małgorzata Bronikowska, Akademia
bardzo.
Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Dziękujemy pani profesor.
Dziękuję.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.